Radio Łódź. Dziś gości w tej niecodziennej dość scenerii, czyli w planetarium EC1. Spotykamy się dzięki gościnności Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Wkłania się przed Państwem Agata Gwizdała. I mam nadzieję, że dziś zdradzimy trochę tajemnic aktorskich, ale też tajemnic związanych z dubbingiem, bo to muszę też zdradzić słuchaczom Radia Łódź, którzy mają okazję nas także słuchać, że tutaj na widowni głównie dzieci, głównie młodsza widownia, ale oczywiście witam także rodziców i wszystkich starszych. Zbliża się Dzień Dziecka, więc mam nadzieję, że to będzie jedna właśnie z tych tegorocznych atrakcji z tej okazji. No ale są z nami też goście i to oni są dziś najważniejsi. Witamy Magdalenę Boczarską bardzo serdecznie Państwa.
Witam Was, dzieciaki.
Aktorka filmowa, teatralna, także dubbingowa. Jest z nami także nasz łódzki aktor Patryk Steczek. Możecie go Państwo znać między innymi ze sceny teatru Lalek Arlekin.
Dzień dobry.
No a z dubbingiem też ma bardzo wiele wspólnego, więc dziś pewnie nam dużo zdradzi. Zanim przejdziemy do tej niełatwej sztuki, no to tutaj mam nadzieję, że dzieci nam wybaczą. Na pewno starsza publiczność Magdalenę Boczarską kojarzy ostatnio szczególnie z roli Michaliny Wisłockiej, prawda? Państwo kiwają, widzę, że pewnie odrobiona lekcja. Nie tylko ta filmowa, ale ta wcześniejsza pewnie też, jak się domyślam. Michalina Wisłocka to taka ciekawa postać.
Stąd pewnie tutaj te pociechy.
No właśnie, nie chciałam już tego mówić, ale cieszymy się, że są takie efekty. Michalina Wisłocka to jest także szczególna postać dla Łodzi, bo pochodzi z Bałut, naszych łódzkich Bałut. A co ciekawe, nasza dzisiejsza bohaterka, nasz dzisiejszy gość, Magdalena Boczarska, tu także, czyli właśnie w Łodzi, stawiała swoje pierwsze kroki teatralne, już takie zawodowe, zdobywając najpierw nagrodę na Festiwalu Szkół Teatralnych, a później debiutując na deskach Teatru Nowego w Łodzi.
Tak, to było rzeczywiście wtedy, kiedy ja byłam, mam nadzieję, że zostanę dobrze zrozumiana, nie chciałabym się tutaj narazić nikomu. Natomiast wtedy, kiedy ja trafiłam tutaj do Teatru Nowego w Łodzi, to było może od razu się przyznam pewnie ile mam lat, ale to nie tajemnica, ale to był rok 2001. Ja byłam na czwartym roku w szkole teatralnej, to był Festiwal Szkół Teatralnych. Ja dostałam tutaj nagrodę, dostałam tutaj propozycję grania w teatrze i to było wtedy takie miejsce, gdzie każdy aktor chciał być. Ten Teatr Nowy za dyrekcją Mikołaja Grabowskiego był takim bardzo prężnym nowym miejscem, gdzie reżyserowali reżyserzy z całej Polski. Przyjeżdżał tutaj Lupa na premiery, przyjeżdżał Jarzyna z Teatru Rozmaitości. Przyjeżdżało mnóstwo osób, mnóstwo bardzo znanych aktorów, więc to było rzeczywiście takie miejsce potwornie tętniące życiem i bardzo ważne na takiej teatralnej mapie Polski. Stąd dla mnie ta świadomość wtedy, że mogę tutaj być, była rzeczywiście dużą frajdą. To był taki specyficzny okres w moim życiu, bo świeżo po szkole. No i wszyscy mieszkali w akademiku, była jedna łazienka. Wszystkie, to był taki okres, kiedy Mikołaj Grabowski ściągnął różnych aktorów. Pewnie niektóre nazwiska są Państwu bardzo znane, ale tutaj w tym akademiku mieszkała i rodzina Peszków, i pan Jan Peszek, i Frycz, i Iwona Bielska, i Tomek Karolak, i Wojtek Błach.
To też się możemy domyślać, co tam się działo.
Mnóstwo osób z jedną łazienką na jednym piętrze i z tymi pokojami, które były przerobione z jakichś na pręt, bo przecież ten teatr nie zakładał pomieszczenia takiej ilości najeźdźców i aktorów gościnnych, więc jakoś się nie musieli wmieszać w ten zespół teatralny, który został. Natomiast później oczywiście wybudowano pokoje gościnne, ja się już na to nie załapałam, ale właśnie te dwa lata w akademiku pamiętam jako taki bardzo wyjątkowy okres w moim życiu.
Skoro zahaczyłaś już o kwestię wieku, choć ja nie chciałam o nią zahaczyć, to postać Michaliny Wisłockiej jest od ciebie oczywiście o wiele starsza.
Ja się śmieję, że Michalina Wisłocka, ponieważ zagrałam Michalinę Wisłocką od 18. To jej rodziców od razu lojalnie uprzedzę, że będę unikać newralgicznych tematów, także spokojnie. Że zagrałam Michalinę Wisłocką od 18 do 55 roku życia i mam równo tak mniej więcej, dokładnie jestem po środku w stronę dolnej granicy, jak i górnej, więc...
Ale dlaczego o tym mówię i dlaczego to pytam? Bo to nie tylko zmiana, jeśli chodzi o charakteryzację, po prostu jeśli chodzi o wygląd, którą ewidentnie widzimy na ekranie, ale to też zmiana w pracy głosem. To nie jest dubbing, do którego za chwilkę już przejdziemy, no ale jest to też rodzaj pewnej szczególnej pracy głosem.
To jest w ogóle dziwna taka sytuacja, bo ja w ogóle nie jestem świadoma swojego głosu. Bardzo często spotykam się z taką różną oceną tego, co robię, nie w sensie negatywnym, tylko jak ludzie mają inne spojrzenie zapewne obiektywne, na to, na co ja nie mogę spojrzeć obiektywnie, bo ja chyba rzeczywiście przy każdej roli, którą gram, mam zupełnie inny głos. Chyba to jest coś takiego, że jak człowiek jakoś się oddaje w tej postaci, przepuszcza ją przez siebie i trochę, to jest w ogóle wyjątkowe w tym zawodzie, że można bezkarnie żyć pożyczonym życiem innej postaci i trochę tak przepuszcza się tę inną postać przez siebie, to za każdym razem, jak później jakoś rzeczywiście się temu przyglądam z boku, oglądam te filmy, to mam takie wrażenie, że to jest oczywiście mój głos, ale zawsze jakby trochę inny, bo każda postać, ktoś może być albo, nie wiem, trzpiotką, albo ktoś może być mroczny, albo ktoś może być, więc ten głos zawsze ma trochę inne barwy, nigdy nie jest taki sam. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o Michalinę Wisłocką, Michalina mówiła w bardzo specyficzny sposób i ja też mówię w bardzo specyficzny sposób, więc to jest taki miks pewnie mojej osoby.
A coś może wypróbujemy? Jakiś fragmencik? Michalina Wisłocka.
Muszę się powstrzymać, ponieważ ja generalnie
oczywiście cenzurowany ze względu na porę.
Przyzwyczaiłam się, że tak powiem, podstawowe pytanie, które zadawała Michalina w bardzo specyficzny sposób, dotyczyło pewnego rodzaju rozładowań pewnych napięć ludzkich i zadawała określone pytanie, czy po prostu jakiś fakt rano poranny miało miejsce albo nie miało miejsca, ale
domyślałam się, o co chodzi.
Natomiast jeżeli chodzi o Michalinę, ale zaraz przejdę do tej próbki głosu. Ja pamiętam, że bardzo długo jakoś nie mogłam tego ugryźć, bo bardzo bałam się przerysowania, pomijając już charakteryzację, postarzenie, to rzeczywiście jest taka bardzo charakterystyczna postać. Co ciekawe, wiele osób mi mówi, bo ty mówisz tak jak Michalina. Ja mówię, że Michalina bardzo też mówi tak jak ja, że to jakoś się zmiksowałyśmy nawzajem, natomiast ja też mówię zdaniami twierdzącymi, też mówię bardzo szybko, natomiast chodziło o to, jak uchwycić melodykę tej postaci, która nawet nie byłaby taka jak w oryginale, ale taka, która by przypominała oryginał i była wiarygodna. Czyli chodziło o wykreowanie takiego swojego tempru głosu, mówienia, który miałby cechy Wisłockiej, bo wiadomo, że pewnie gdybym starała się to zrobić jeden do jednego, to byłaby to parodia. Ale pamiętam, jak jej wieloletni przyjaciel, profesor Lizdebski, powiedział mi taką anegdotę, spędzałam z nim bardzo dużo czasu, że już jak była w późniejszym wieku, to on dzwonił do niej, ona do niego dzwoniła, on ją strofował, po co sobie, wtedy jeszcze były bardzo drogie komórki, przecież ja oddzwonię do ciebie, miała komórkę na kartę, po co sobie to tracisz? I ona takim tembrem głosu bardzo stanowczym mówiła, ty mi nie będziesz przyjaźni na pieniądze przeliczał. I ja pamiętam, że to mi jakoś tak otworzyło wszystkie klapki, że to już jakoś potem poszło dużo łatwiej. Poza tym są takie rzeczy, jakieś takie nagrania archiwalne, ich było oczywiście niewiele, ale pamiętam, jak na jakimś materiale opowiadała o miłości swojego życia. No i mówi, no jak myśmy tam, to te gwiazdy i w tej, we w te. A potem opowiadała o dziecku, które odebrała i mówi, no ta dziecina. Później opowiadała o swojej wnuczce, która zaszła w ciążę bardzo wcześnie i mówi, no co, no głupia, no ale ta dziecina, no gdzie poradzić, no ta dziecina, no winna, niewinna ta dziecina. I ja pamiętam, że jakoś tak mi taka melodia głosu zapadła, że to mi też bardzo jakoś ułatwiło budowanie czegoś. Ja później pamiętam, że jak formułowałam jakieś zdania, to ta dziecina i to przyjaźni na pieniądze jakoś mi tak dźwięczało w głowie, że to mi się samo jakąś melodykę układało.
To był punkt wyjścia.
Podaję przykład, ale rzeczywiście są takie rzeczy, które gdzieś się coś jakoś tak zapali, czego się człowieku czepi. A poza tym, jeżeli chodzi o Michalinę Wisłocką, to był rzeczywiście 6-miesięczny żmudny proces prób kostiumów, charakteryzacji, prób głosu, prób bycia tą postacią. Te próby były nagrywane, analizowane, więc to się rodziło przez 6 miesięcy, więc to się nie stało od tak.
Magdalena Poczorska także otwiera się na tę młodszą publiczność, biorąc udział w filmach animowanych właśnie za sprawą dubbingu. Do tego jeszcze przejdziemy. Patryku, mówiąc dubbing, myślimy co? To może inaczej zrobię, tak na początek. Zaskoczę cię, to dajmy jakąś teraz próbkę właśnie, nie wiem, być może Króla Juliana, czy państwo by chcieli usłyszeć Króla Juliana, tak? No to w takim razie, to jest zaskoczenie, tego nie było w scenariuszu dzisiejszego spotkania. Patryk, ty się nie stresuj, po prostu improwizuj. Królem Julianem poprosimy teraz.
Sama jesteś kryptodziobakiem, za to ja jestem królem. O, i popatrz teraz na mnie, jak tu ładnie siedzę i wyglądam.
No i co, podobało się, drodzy państwo? Mamy nadzieję, że takich fragmentów dzisiaj będzie nieco więcej. No ale właśnie, to jest przykład dubbingu. Czym jest dubbing?
Wiesz co, Agata, to w ogóle jest duża historia, bo dubbing tak oryginalnie, przede wszystkim klasycznie z definicji, to jest zastąpienie oryginalnej ścieżki dźwiękowej nową ścieżką dźwiękową, na przykład przy wymianie wersji językowej. W ogóle klasycznie tak przy produkcji filmu, to jest dubbing, to jest coś, o czym ludzie nie wiedzą, to jest tak naprawdę zgranie wszystkiego do za przeproszeniem, do kupy, czyli wszystkich postsynchronów, efektów, dźwięku, muzyki i tak dalej. To, co robią montażysta ze dźwiękowcem, to jest dubbing. Dla nas w tym ujęciu szerszym dubbing to jest właśnie nagranie, zastąpienie oryginalnych głosów postaci głosami aktorów w innej wersji językowej. Tutaj jest cały proces, który trzeba wykonać, zanim się w ogóle do dubbingu przystąpi. To się tak wydaje, kurczę, dosiądą i przyjdzie taki aktor, przyjdzie taka Magda do studia, siądzie i nagra. Ale zanim Magda przyjdzie i siądzie i nagra, pięknie zresztą, to na to jeszcze pracuje sztab ludzi. Bo zaczyna się najpierw od człowieka, który to wszystko tłumaczy, który przekłada to z tego obcego języka na nasze. Potem dialogista, który to wszystko musi ułożyć, bo to ten dubbing musi jeszcze się zgadzać z tym, co jest na ekranie. Znaczy, nie możemy sobie dać takiej, nie wiem, powiedzmy, z polskim jest ta trudność, że polski jest strasznie długi w stosunku do angielskiego na przykład. I trzeba to wszystko skracać. I to musi jeszcze dodatkowo pasować do tych tak zwanych kłapów, czyli ruchów ust postaci. I to jest osobna w ogóle sztuka, żeby to dobrze poukładać.
Gdybyśmy tak historycznie ujęli pierwszy polski dubbing.
Pierwszy polski dubbing. W ogóle dubbing, no to jeszcze tak wrócę chwilkę, to dubbing w zasadzie pojawił się natychmiast po tym, jak zaczęto produkować filmy z dźwiękiem. To oczywiście Hollywood i tak dalej. A u nas w Polsce już na początku lat 30. zaczęto dubbingować, ale filmy fabularne. A przed nami tutaj na ekranie, znaczy za nami, za Magdą, za nami, a przed państwem jest przykład, fragment pierwszego polskiego filmu animowanego, zdubbingowanego.
To poczekaj, nie zdradzaj. Czy ktoś z Państwa rozpoznaje tę postać? Możecie krzyczeć tak naprawdę. Królewna Śnieżka.
Który to był rok?
To był przełom, wiesz co, dokładnie nie wiadomo, ale to był przełom 37 i 38.
Ten dubbing jest oryginalny
tak,
z tych lat?
Tak.
Wow.
To jest pierwszy polski klasyczny dubbing. W ogóle, żeby było śmieszniej, bo my teraz mamy epokę cyfrową. My mamy komputery, możemy sobie robić tak. Jak my dostajemy dubbing do zrobienia, to mamy tak zwany ton międzynarodowy, czyli wszystko, co jest w filmie, muzyka, dźwięki i tak dalej, na to nagrywamy polską wersję. Kiedyś tak nie było. Kiedyś robiono to tak, właśnie w tym filmie między innymi, w paru innych też, nie było takiej możliwości, więc trzeba było skasować całą ścieżkę dźwiękową i nagrać od nowa. Grać ją w negatyw, więc wszystko, co tutaj usłyszycie, efekty, dźwięki, muzyka, dialogi, to wszystko było robione w Polsce na potrzebę tego filmu. To nie jest ścieżka dźwiękowa, która... Ona była oczywiście skopiowana i nagrana jeszcze raz, partytura była rozpisana, ale to wszystko było nagrane już w Polsce.
Ale ja ci jeszcze tak wejdę w słowo, przepraszam, że zrobię małą dygresję, trochę odejdę od bajek, ale zaraz do niej wrócimy, że jeszcze do niedawna... Do 15 lat temu wszystkie filmy w Polsce były dubbingowane, w sensie wszystkie filmy, które, większość filmów, które Państwo oglądają z lat 80., 70., Potop, wszystkie inne Ziemie Obiecane, okay. Wszystkie filmy są zdubbingowane, to znaczy dźwięk na planie był brudny i aktorzy potem w studio wykonywali jeszcze raz tę samą pracę, dubbingując sami siebie, więc bardzo często w tych filmach starej daty, tych wielkich produkcjach, szczególnie Ziemia Obiecana, Noce i Dnie, to wszystko jest dźwięk nagrany na nowo.
A to, żeby było to, jak już tak dotknęłaś Ziemi Obiecanej, czyli tego słynnego łódzkiego filmu, to jeszcze jedna ciekawostka, słuchajcie, Ziemia Obiecana to jest pierwszy polski film nagrany w systemie Dolby Surround. U nas w Łodzi, w Toya Studios, w studio dźwięku
przechowujemy...
Tak, dziękujemy za podanie adresu. Mamy jeszcze taki fragment tej taśmy. To była taka ogromna taśma magnetyczna z takimi metalowymi obramowaniami, na której się nagrywało po prostu dźwięk kanałowo, każdy kanał osobno. Tak jak dzisiaj macie te swoje różne głośniczki po całym domu porozstawiane i to tam huczy, nie? Czy jak w kinie zasuwa. To nie. Ziemia Obiecana też tak była nagrana. Nie pamiętam, który to był rok, ale słuchajcie, no. I to było w Polsce. A to, co mówisz... To też w ogóle, żeby to było śmieszniej, to nasza szkoła, jest w ogóle taki termin jak polska szkoła dubbingu.
Ale do tego dojdziemy.
Tak,
dojdziemy.
Ja wiem,
zacznijmy
ja tak
od tego fragmentu, który jest na tym szczególnym ekranie. Sferyczny ekran Planetarium EC1 i na nim Królowa Śnieżka z 37 roku, drodzy Państwo. No to jest rarytas.
Posłuchajcie, ale zanim puścimy, przepraszam Przemku, bo tam mamy kolegę Przemka, który nam to będzie sterował. Ja mam do Was prośbę. Już zaczynam wstawać, uwaga. Obejrzymy dzisiaj trzy fragmenty filmów. Chciałbym, żebyście uważnie notowali wszyscy w głowie, jak brzmi ten dźwięk, jak on jest nagrany, w ogóle co słyszycie. Bo to jest ważne, dlatego żebyśmy sobie potem bardzo ładnie zobaczyli, jak ten dubbing zmieniał się na przestrzeni tych, no już w zasadzie prawie zaraz 100 lat. To dopiero będzie heca.
No to dobra? Proponujemy także teraz pierwszy fragment.
Obejrzyjmy pierwszy fragment.
Duchu w magicznym zwierciadle, co moc władczyni swej znasz, przez mgły i mrok, czy czujesz mój wzrok? Słysz! Ujaw mi swą twarz.
Królowo, słucham cię.
Powiedz, zwierciadlo, wyjaw mi przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie?
Sławny jest blas rody twej, lecz co to? Dzieweczkę widzę z mgły. W lachmanach jaśnieje piękność jej, jada piękniejsza jest niż ty.
Jada nie mnie, a imię jej.
Wargi jakby z róż, jej włosy jakby z hebanu, jej pleć niby śnieg.
To Śnieżka!
Chyba nie brzmi zbyt współcześnie. Nie wiem, jakie teraz bajki są na topie. Może ktoś mi podpowie, ale znam tam te utwory typu Mam tę moc, ale to chyba nie brzmiało jak taka jakość dźwięku jak z tego, jak z tej bajki. Z czego to wynika, drogi Patryku? Jeszcze wejdę ci w oddech może w ten sposób. Gdyby ktoś z Państwa chciał zadać jakieś pytanie do naszych gości, to oczywiście są także dla Państwa przygotowane tutaj mikrofony, więc proszę zgłaszać się tak jak w szkole i będziemy sobie tutaj jakoś radzić. Już za minutkę są pierwsze zgłoszenia, widzę. Patryku, z czego to wynika, że to trochę takie, no nie chcę takie określenia użyć, że tam trąci myszką czy coś, no ale takie mało współczesne.
Prehistoryczne takie, dlatego, że tak się kiedyś mówiło, tak to kiedyś bywało.
A przedniojęzykowe
Tak jest, to jest technika, którą niewielu potrafi. Już w tej chwili to jest coś nietypowego, ale kiedyś faktycznie to L i przedniojęzykowe było w powszechnym użyciu. Ale też system w ogóle nagrywania był inny, tak? To w ogóle wszystko było, to były inne sprzęty, to były wielkie szafy, jakość dźwięku, lampy, nie lampy i tak dalej. To wszystko miało przełożenie na to, jak to brzmi. Dzisiaj to wszystko mamy obrabiane cyfrowo, więc ten kontrast jest przeogromny, chociażby z tego powodu. Notabene i wtedy, w tym 37-8 i jeszcze tak naprawdę do lat 80. końcówki, gdzie zaczęły już wchodzić komputery do produkcji dźwięku, do postprodukcji dźwięku, to wszystko trzeba było nagrać za jednym zamachem. Jak była scena, na przykład siedziało, nie wiem, 7 krasnoludków, no to siedziało 7 aktorów, mieli rozpisane teksty i gadali. Ale jak się któryś rąbnął, no to trzeba było wszystko zaczynać od nowa, bo nie było zmiłuj. Dzisiaj jest tak, że nie ma problemu, po prostu tego jednego się tam wykasuje i gra się dalej. Bo no to jeszcze tu pan poprawi i jedziemy dalej z tym koncem.
Ale ja ci też wejdę znowu słowo, widzisz, bo ty lubisz dużo gadać, lubię robić dygresję. Że tak samo nagrywano kiedyś muzykę w studiu, że teraz też wchodzi muzyk albo wokalista i nagrywa sam swoją partię. Kiedyś musiał być cały zespół i też jak się ktoś rąbnął, trzeba było wszystko nagrywać od początku, więc to idzie w parze.
To jest tak. Ja pamiętam, my kiedyś robiliśmy wtedy taki dubbing, nie pamiętam, chyba Dino Squad to się nazywało, a obok Czesław Modzil nagrywał swoją płytę. I właśnie to, o czym mówisz. Siedział perkusista i przez 2 godziny my tam gramy z aktorami, ja reżyseruję.
A on tylko
siedzi
stopa.
Siedzi facet i robi tiś, tiś, tiś. Tysz, tysz. I można było, albo jakiś koleś siedział na przykład przez 3 godziny, grał na harmoszce, oczywiście nagrywając w multistudio te swoje dźwięki, ale tak i to jest urok. To też pokazuje ten film oraz to, o czym mówisz, jaka jest rola reżysera, jak się zmieniała rola reżysera w dubbingu, że to kiedyś też tak było, łatwo jest, jakbyśmy teraz mieli, ja miałbym ten niewątpliwy zaszczyt na przykład z Magdą zagrać jakiś fragment dialogu, to byśmy się nawzajem w tym dialogu nakręcali, jak to aktorzy mają w zwyczaju. I kiedyś tak było, bo jak się siada w 5 czy 7 osób i gra się scenę, nie wiem, tych 7 krasnoludków i ta Śnieżka jeszcze z boku tam wzdycha pięknie,
No to człowiek po prostu w naturalny sposób jako aktor gra, idzie, ciągnie go, bo budujemy jakąś tam energię. Teraz jest tak, że przychodzi człowiek do studia, siada, reżyser siada z drugiej strony za szybko, pan dostaje tekst, siedzi, nagra, patrzy na ten obraz,
Kubek
herbaty, tak oczywiście, słuchaweczki, wychodzi, dziękuję, do widzenia, nie spotyka się absolutnie, nie wiem, z kolegą, z koleżanką, bo koleżanka przyjeżdża na inny termin za tydzień, nagrywa swoje, a rolą reżysera jest już w tej chwili to, żeby potem, jak się to poskłada, żeby to zabrzmiało tak, jakby tych dwoje gadało ze sobą normalnie na żywo.
No właśnie, to już zahaczasz o co ja chciałabym teraz zapytać. Magdo, przygotowanie do takiego dubbingu, jeśli chodzi o aktora, jak to wygląda? Czym to się różni od takiej klasycznej roli w filmie na przykład polskim, fabularnym, a takie przygotowanie do roli dubbingowej, do dubbingowania danej postaci w przeanimacji na przykład? Tutaj wiesz, oczywiście zahaczam o sowę.
Osowę.
Bo Magdalena Boczarska też jest sową. Nie wiem, czy państwo wiedzą.
A ta bajka jeszcze chyba ciągle w kinach, Riko prawie Bocia, nie wiem, czy ktoś
bo to o to chodzi,
widzieć,
więc...
Ale bardzo, była rzeczywiście bardzo przyjemna praca. Natomiast ja się do ról w dubbingu w ogóle nie przygotowywuję. Z bardzo prostej przyczyny. Jedyne, co mogę zrobić, to zadbać o swoje gardło. Ale nie przygotowuję się z jednego prostego powodu, dlatego że nie da się, moim zdaniem, a każdy ma inną metodę pracy, inną technikę przygotować do roli w dubbingu, ponieważ ja wszystko wiem o tej roli w momencie, kiedy zazwyczaj ja nie mogę dostać tego materiału wcześniej, bo on jest przed premierą, jest w jakiś sposób zastrzeżony, więc jest, trzeba sobie troszeczkę więcej czasu założyć i zazwyczaj reżyser puszcza fragmenty tej bajki i wtedy się momentalnie dowiadujesz, kim jesteś. Rozmawiacie też o tym, jaka ona jest, jakie są ważne cechy charakteru. Jest tekst przed oczami. Jest też parę prób, przynajmniej ja tak zawsze robię, wejścia, troszkę sobie popróbowania, czy mniej, czy więcej. Są role, kiedy wystarczy bazować na swoim głosie lekko zmodyfikowanym i to działa. Są role, kiedy trzeba troszeczkę ten głos jakoś zmodułować i wtedy też trzeba się zastanowić, czy wielkość roli pozwala na to, żeby to zrobić, bo wiadomo, gardło jest obciążone potem po 2-3 godzinach pracy, ono może siąść. Natomiast to jest niesamowite, że właściwie gdybym ja mówiła swoim głosem, tylko mówiąc może z różną intencją, albo nawet z tą samą, a byłyby różne fragmenty bajek, czy Śnieżka, czy jakiś kogut, czy właśnie Riko prawie Bocian, to za każdym razem brzmiałoby to inaczej dla państwa, bo ta postać jest już inna i kontekst ją dopowiada, czyli cała ta bajka i to, że ta postać jest taka, a nie inna, to, że ona ma takie ruchy, czy ma wielkie oczy, natomiast głos, tak naprawdę głos aktora, który, taka jest moja definicja tej pracy, powinien jak najwierniej nie przeszkadzać, a służyć oddaniu emocji. I w moim odczuciu, nawet jeżeli to jest lekko zmodyfikowane, im bardziej to jest prawdziwe. I no przecież jeżeli na przykład sowa się dziwi i mówi serio, no to muszę powiedzieć serio najbardziej, jak się tylko mogę zdziwić. I oczywiście to jest takie zdziwienie, jak ja się śmieję do wnętrza, do trzewi, bo jakbym przed kamerą zrobiła w filmie serio,
to byłoby karykaturalne.
Po prostu, że tak się przecież nie gra, ale... Takie rzeczy można robić i ja to lubię, bo to jest takie uczciwe do trzewi i rzeczywiście powiem wam szczerze, że jak się widzi jakąś postać z kreskówek, a przecież dziecko jest w każdym z nas ubraną w swój głos, to jest jakaś taka wielka frajda, że nagle się słyszy tą postać, która jest jakaś śmieszna, ma oczy, chodzi, mówi, ma różne emocje, robi dziwne, głupie rzeczy, albo i nie, albo jest zła, albo jest dobra, albo jest pocieszna i widzi się, że ona jest jakby wyposażona w twój głos i w twoje emocje. To jest rzeczywiście bardzo magiczne uczucie. Ale ja gdzieś wychodzę z takiego założenia, że jedyne, co można zrobić, to zrobić to jak najbardziej od serca prawdziwie i trzeba wierzyć, że to się jakoś poskłada samo, plus oczywiście to, że się tę postać jakby ktoś, któraś postać mówi bardziej nerwowo, któraś postać jest leniwa i jej się ciągle nie chce, więc to są takie rzeczy, które są takimi atrybutami, jakby cechami charakteru. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę głosem, no to już wystarczy być świadomym tych cech, zagrać to jakoś prawdziwie, wypowiedzieć te słowa tak do bólu prawdziwie, przeżyć to jeszcze raz z tą postacią. I no ja mam chyba taką definicję.
To jaką definicję masz ty, Patryku? Podobna taktyka, czy nieco
tutaj,
inna?
Tutaj absolutnie się zgadzam z Magdą, bo technologia produkcji uniemożliwia przygotowanie. To jest inaczej, kiedy się gra presynchrony, czyli tak zwane... najpierw nagrywamy, jak się robi film, jak się na przykład robiło Kung Fu Pandę. Znacie Kung Fu Pandę? No to właśnie.
Oj, coś słabo. Znacie czy nie znacie? Znają. Znacie Kung Fu. No, znają.
jak się robiło Kung Fu Pandę, Jack Black jak grał Kung Fu Pandę, to najpierw nagrywał presynchrony, czyli on najpierw nagrywał swoje kwestie, swoje dialogi, swoje reakcje i przy tym na przykład robił takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, miał scenę teraz jestem kosmiczną, tam potężną i naprawdę właził na krzesło, tam skakał i robił różne cudawianki.
A ja zdradzę słuchaczom Radia Łódź, że przed chwilą Patryk Steczek też
to się chyba nie da tak bez tego. I to się wtedy tak dzieje, bo człowiek wkłada energię, bo on to buduje. Potem animatorzy rysują do tych dialogów, do tych dźwięków, które ten człowiek z siebie wydał, rysują wszystkie obrazki, układają całą tę historię i tak dalej. Natomiast to, co mówi Magda, to my już jesteśmy na etapie końcowym, kiedy to wszystko jest.
Ktoś inny stworzył tę
postać. Tak, kiedy to już wszystko już zaplanowane. To, co opowiadałaś na początku o Wisłockiej, to nie było, to tak można było na początku się zastanawiać, po kiego grzyba oni rozmawiają o filmie dla dorosłych w ogóle, ale dokładnie jest tak. Magda najpierw musiała się przygotować do tej roli. Tutaj wszystko już, co ona robiła, przepraszam, że mówię o tobie, ona siedząc obok, ale wszystko, co zrobiłaś wcześniej, to w filmie animowanym, kiedy przychodzi aktor na dubbing, to już jest gotowe. Teraz już wystarczy tylko zdefiniować głos, obejrzeć postać, jak ona się zachowuje, ustalić, ale to też właśnie ten sztab ludzi wcześniej za aktora trochę to przygotowuje. Przygotowuje ten cały, to całe tło tak bardzo mocno, że potem aktor przychodzi i ma to musi mieć to podane na tacy, no bo nie ma czasu, żeby usiąść, obejrzeć bajkę, zastanowić się, przeczytać te dialogi. Ja zawsze mówię, że dubbing to jest trochę tak, dubbingowanie to jest trochę jakby stać na rękach i jedną przy płonącym kole i pilotować jedną ręką helikopter bezprzewodowy. To jest mniej więcej tak, bo to trzeba wszystko naraz zrobić.
Takie czytanie awista.
Nawet nie czytanie, bo to trzeba czytać, myśleć, czuć, grać, ale do co gorsza jeszcze się zsynchronizować z tym, co jest na obrazku.
Ale jakby państwo czasami widzieli, co się dzieje w tej małej kanciapce, bo to jest tak, oddziela zazwyczaj aktora, który nagrywa, duża szyba, w której widzi to centrum dowodzenia Houston i jest sam zamknięty w takim dźwiękoszczelnym pomieszczeniu, mikrofon, słuchawki, ma mały ekran przed sobą. Więc czasami aktorzy robią przeróżne dziwne rzeczy, bo postać musi się sapać, robi się pompki, robi się różne dziwne rzeczy. Tam rzeczywiście jakby ktoś to z boku nagrywał, to czasami wygląda bardzo, bardzo zabawnie.
Tak.
Bo żeby ten dźwięk był wiarygodny, trzeba się czasami też fizycznie doprowadzać do różnych śmiesznych sytuacji.
Ale znamy takie filmy, też krążą, szczególnie właśnie kiedy rusza promocja jakiejś animacji tych już z głosami polskich aktorów, to wtedy też można zobaczyć takie materiały, kiedy no, ci najbardziej znani z największych polskich scen i nie tylko, robią bardzo właśnie dziwne rzeczy. Czy jest jakieś być może pytanie z sali, być może jakieś, nie wiem, zapotrzebowanie, żeby Patryk Steczek znowu był nie królem Julianem albo kimś?
Dziękuję ci bardzo.
To proszę się odważyć i proszę się zgłaszać. Kolejny taki moment, jeśli chodzi o historię dubbingu, studia dubbingowe, to jest
no,
jakiś...
Poczekaj. Teraz ja będę wchodził. Nie, bo to jest
no
tak,
to chodź.
Zaraz, bo potem była wojna. Tu było bardzo wszystko pięknie, fajnie, to kwitło, ale przyszła wojna, wszystko się skończyło. Po wojnie ruszyły takie dwa ważne centra filmowe bardzo szybko i w zasadzie, no to wiecie, bo jesteście łodzianie, to wiecie, tu Łódzkie Centrum Filmowe, tak, Łódzka Wytwórnia Filmów Fabularnych i Łódzkie Centrum Opracowań Dźwięku i w Warszawie drugie takie było. I tam natychmiast się zaczęła produkcja bajek, dubbingów. Mało tego, że to nie tylko bajek, właśnie przede wszystkim nie bajek. Tam mniej więcej od lat 50. XX wieku powstało coś takiego, co się na świecie nazywało Polską Szkołą Dubbingu. To był taki styl dubbingowania filmów bardzo wiernie oddający klimat, bardzo mocno trzymający się w kontekście oryginału. Czyli, że nie robimy żadnych odstępstw. Wszystko musi być tak po bożemu. Nawet czasami za cenę tej synchronizacji, to o czym ja mówiłem, tak jak są tam usta, jakbyśmy teraz, nie wiem, wzięli tu koleżankę, która siedzi, patrzy w ekran i chciałbym ją zdubbingować na żywo, to tak, o tobie mówię.
Zawstydziła się.
To musiałbym poprosić, jak masz na imię?
Jak masz na imię?
Dominika. Musiałbym poprosić Dominikę, żeby na przykład powiedziała coś, a ja bym próbował się do tego dopasować zupełnie innym tekstem.
No to poczekajmy. Ja już dochodzę w takim razie do Dominiki.
No dobrze.
Dominika, a może tata Dominiki coś powie? Bo ja widzę, że bardziej odważny. Tata jak ma na imię?
Andrzej.
No to panie Andrzeju.
Musiałbyś wstać, Andrzeju. Wstać, o, dobrze. I teraz obróć się do ludzi. Poczekaj, ja przejdę kawałek dalej. Czekajcie, to będzie mały eksperyment. Ale nie, to bez mikrofonu możesz mówić. Bo chodzi o to, żeby ciebie nie było słychać, a mnie było słychać.
To ja muszę to opowiadać teraz jeszcze, bo to jeszcze magia radia, drodzy państwa, działa.
Powiedz jakiekolwiek zdanie, nie wiem, no, cokolwiek. Żeby nie było niecenzuralnie.
Jesteśmy tu dzisiaj rodziną.
Aha. Dobrze, nie, wystarczy. Jesteśmy tu dzisiaj rodziną. Popatrzcie teraz, Andrzej, powiedz to teraz do ludzi. Na co musicie zwracać uwagę? Na to, jak usta Andrzeja się ruszają. Powiedz to jeszcze raz.
No i próbujemy. Jesteśmy tutaj z rodziną. I teraz właśnie
jestem
Patryk Steczek
tutaj wykładziną, na przykład.
Rusza tylko,
no popatrz,
tylko ustami i dzięki temu możemy zobaczyć ten efekt.
Ty teraz powiedz to samo, tylko bez głosu, a ja podłożę pod ciebie. Jestem tutaj wykładziną.
O to samo chodziło, rozumiecie? Prawda?
Na tym polega istota dubbingu.
Tak. Brawo, naprawdę. Dziękujemy bardzo. To pierwsza taka namiastka warsztatów, bo tych warsztatów dzisiaj trochę będzie więcej. No ale właśnie, przechodźmy trochę dalej jeszcze. O tej polskiej szkole dubbingu mówiłeś. Co dalej?
Polska szkoła dubbingu. To trwało...
Zmachał się. To jest jednak ciężka praca, widzicie
nie,
państwo.
Nie, to jest tak... Czekajcie, ja sięgnę po swoją ściągę, bo chciałem powiedzieć coś ważnego i oczywiście zapomniałem. O, już wszystko wiem. Zofia Dybowska-Aleksandrowicz. Tak się... To notabene. To jest bardzo ciekawe, że wszystkie takie kolosalne, i to jest bardzo piękne zarazem, ja się z tego bardzo cieszę, kolosalne zmiany w polskiej historii, polskiego dubbingu, wszystkie takie zmiany były inicjowane przez kobiety. I to jest super.
I to znowu nawiązanie do Michaliny Wisłockiej. Przepraszam, tak jakoś nam dzisiaj
ale
po prostu
to jest, nie jest odkrycie Ameryki.
Ale nie, właśnie wiesz, bo to tak się... Nie, że
państwo, wiadomo przecież.
Nie, no, że kobiety generalnie inicjują wszystkie najlepsze zmiany w ogóle w naszym świecie, to jest oczywiste i to, z tego się należy tylko cieszyć. No. Chłop weźmie coś, zaraz będzie albo wojował, albo wyrzucał, no nieważne. Natomiast ona była kimś takim, kto właśnie stworzył tę szkołę, polską szkołę dubbingu. I przez długi, długi czas ona była takim guru dubbingowym. I za... Nie wiem, starsi to będą może kojarzyć. Taki serial znany odegdaj. 17 mgnień wiosny. Coś wam mówi? Za młodzi już jesteście, rozumiem. O, tak jest, Sztyrlic, właśnie. To było robione w Polsce. Dubbing był do tego robiony w Polsce. Winnetou i Apanachi na przykład. Nie wiem, taki serial, słynna książka Roberta Gravesa z 1934 roku. Ja, Klaudiusz. Serial produkowany przez BBC. To też było dubbingowane w Polsce. To można obejrzeć do tej pory gdzieś tam. Dramaty szekspirowskie, które BBC produkowało, to też tylko to było robione z udziałem najznamienitszych polskich aktorów. Przyjeżdżał taki Zapasiewicz, przyjeżdżał taki jeden z drugim, trzecim. I oni to grali tak, jakby grali sztukę. I to było na najwyższym poziomie dykcyjnym, aktorskim, intencjonalnym. To była po prostu kwintesencja aktorstwa w każdym możliwym tego słowa znaczeniu. I to była właśnie, to był taki znak firmowy tej polskiej szkoły dubbingu, że to było robione perfekcyjnie, bo my nie jesteśmy jedynym krajem, który korzysta z dubbingu. Oczywiście, no jak wiecie, nasi sąsiedzi za zachodnią granicą generalnie dubbingują wszystko. No jest jeszcze parę takich krajów, nie wiem, w Wenezueli się też dubbinguje, ale tam tylko produkcje filmowe na przykład, telewizyjne. Już na DVD do kina mogą być napisy, ale w telewizji wszystko musi być zdubbingowane. No nie wiem, dlaczego taki przepis, no dobra, nie? U nas też przez jakiś czas właśnie dubbingowało się...
Mogę ci wejść w słowo?
Zawsze.
Tam nawet jest, akurat ja pracuję w Niemczech, więc troszkę mogę powiedzieć na ten temat. W Niemczech jest nawet tak, że wszystkie produkcje oczywiście są dubbingowane. Rzadko kiedy można pójść na film do kina z napisami, żeby usłyszeć wersję oryginalną, ale tam jak ktoś na przykład jest Seanem Connerym albo Robertem De Niro, to taki aktor całe życie jest Seanem Connerym albo Robertem De Niro, po to, że widz się przyzwyczaja do głosu. No. Więc dla takiego widza w Niemczech, ten aktor, który na przykład mówi no i na przestrzeni lat nagrywa na przykład filmy, po to, że widz się przyzwyczaja, więc to jest dla widza już zawsze głos Seana Connerego, a nie, że ogląda każdy film i on mówi za każdym razem inaczej. Tam są też poszczególne osoby dubbingujące przypisane do poszczególnych
ale
aktorów.
Ale słuchaj, to u nas przecież też tak jest, no jak ma na przykład Krzysiek Tyniec ma licencję na Goofiego. Krzysztof Tyniec, znany państwu podejrzewam, on na przykład dubbinguje wszystkich Goofich. W każdej produkcji on po prostu... Zawsze mam, ja mam już sklerozę trochę w tym wieku.
To ja ci przypomnę w takim razie, bo myślę, że tak wymieniać to możemy jeszcze długo, że przed nami kolejny fragment.
A, no tak, taka klasyczna, dziękuję ci bardzo, bardzo musisz mnie tak nastawiać na te tory. Klasyczny przykład takiej kwintesencji, prawda, precyzyjnego dubbingu, chociaż dziecięcej, więc lekko swobodnawej, ale jeszcze takiej bardzo finezyjnej. Zwróćcie uwagę na dykcję, na sposób grania, na dopasowanie, bo jak zauważyliście w tym 37 roku, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tutaj jak Andrzeja synchronizowałem go dubbingowo, to ten tekst był idealnie, na ile można to zrobić na żywo, on był idealnie spasowany, trafiał w układ ust Andrzeja. W Śnieżce, jak pewnie zauważyliście, czasami ten polski głos się kończył trochę wcześniej niż tak zwane kłapy, czyli tam to, co narysowane jest, jak się urusza. Teraz to, co zobaczycie, jest synchronizowane perfekcyjnie już. Ten trend już jakby poszedł tylko i wyłącznie w tym kierunku, żeby się idealnie wpasowywać. Natomiast jest to bardzo precyzyjne, dykcyjnie, ładnie zagrane. Zobaczmy, no pewnie niektórzy z was będą to pamiętali jako taką swoją, jeszcze własną, ja to oglądałem namiętnie w każdą niedzielę wieczorem.
Ja też,
a ja nie wiem, o czym mówię.
A to, no to niespodzianka, bardzo prosimy o fragment. Prosimy, tak.
Do powrotu księcia, trzymajcie ich w lewni.
Przepraszam, członków rodziny królewskiej trzyma się w więzy.
Na pewno?
Wiem, bo jestem królewną.
No dobra, ty pójdziesz do wieży, a tego mądrale wtrącimy do lochu.
Och nie, błagam, nie rozłączajcie nas.
A więc Ichtor myśli, że Sani jest królewną?
Bo Sani wygląda zupełnie jak ona!
Nie dość, że zaprzyjaźniła się z ludźmi, to jeszcze chce zostać człowiekiem!
Grafi, nie zmieniaj tematu! Musimy uratować Sani!
To jest też niesamowite. To znowu, przepraszam, zdradzę też słuchaczom Radia Łódź, jak świetnie się Magda Boczarska i Patryk Steczek tutaj bawią podczas tych fragmentów, bo Magda przed chwilą tak cicho, gumisie, to są gumisie. No tak, to były gumisie, też i od razu mi się uruchamiają wspomnienia z dzieciństwa. Jakie tutaj różnice dostrzegamy? Może coś opowiedzmy o tym?
No właśnie, tutaj jak zauważyliście...
Takiej wielkiej nie ma.
Takiej wielkiej nie ma, ale no nie ma tego przedniojęzykowego L już, prawda? Już jest naturalnie. Mało tego... Tam w tej Śnieżce jeszcze tego tak nie było widać, bo tam były takie dość charakterystyczne postacie, ta królowa i to zwierciadło, ja taki wybrałem trochę myląco ten fragment. Tutaj te głosy, ale jakbyście sobie zerknęli w domu na królewnę Śnieżkę, to zobaczycie, że no ta królewna na przykład to mówi takim głosem totalnie niepasującym. To jakaś piękna, młoda zapewne aktorka i zdolna zagrała tę królewnę Śnieżkę w swoim stylu, ale... Tu jest największy problem dubbingu, żeby to, co mówiła Magda o sobie, żeby to, co jak przychodzisz do studia, żeby ten głos się skleił, tak się mówi, skleił się z obrazkiem, żeby to, jak się patrzy potem, żeby miało się wrażenie, że to jest faktycznie głos tej postaci, a nie tylko coś doklejonego, sztucznego. Bo to jest największe ryzyko dubbingu, żeby to nie było sztuczne. I tu już się zaczynają schody, bo zależy od tego, co robimy, trzeba odpowiednie techniki stosować. Pamiętam, jak kiedyś dubbingowaliśmy taki serial S Club 7 w Miami, to było dla jednego z kanałów filmowych, natomiast to był fabularny serial. Mój realizator Michał Kosterkiewicz wypiął wszystko ze stołu, zrobił tak, powyrywał kable i graliśmy na tak zwane, na czysto, znaczy bez jakichkolwiek limiterów, bez tych wszystkich urządzeń, które troszeczkę tak polepszają głos.
Troszeczkę to było
takie tak, bardzo, bardzo delikatne słowo. Wszystko po to, żeby uzyskać jak największą naturalność, żeby wszystkie wzdechy i tak dalej, żeby te postaci fabularne miały takie głosy i żeby to wszystko pasowało, tak, żeby nie można było odróżnić, czy to faktycznie mówi ten człowiek, czy to jest dograne, mimo że on mówi po polsku, nie? No i tutaj, jak widzicie, te głosy siedziały już tam, zresztą siedziały w sensie, że się sklejały, no i ten zrzędliwy, nigdy go nie pamiętam, i Bunia, prawda, Bunia idealnie pasuje swoim głosem polskim. Zresztą śmieszne jest w ogóle w polskim dubbingu jest to, że nam się czasami udaje zrobić coś takiego, że ta polska wersja...
Shrek,
Pingwiny z Madagaskaru chociażby, serial. No to właśnie Pingwiny czy Shrek to takie dwa przykłady znamienne, do nich będziemy później dochodzić, gdzie ta polska wersja jest o wiele lepsza niż oryginalna. że nasz łódzki aktor Grzesio Pawlak, który gra skipera, właśnie Jarek Boberek, który gra Juliana, to po prostu Saszę Barona Cohena przebija. No ja kiedyś tak dla próby włączyłem tę oryginalną wersję Pingwinów i tak mówię, o Jezu, nie, w ogóle nie. Ale to nie tylko, bo to jest jeszcze kwestia języka, tak? To jest właśnie to, do czego za chwilę wrócimy, bo tutaj, proszę Państwa, w tym, co zobaczyliście, usłyszeliście też, tam wśród tych głosów nawet chyba powiedziała jedno zdanie, była taka pani, kolejna z pań, też niestety już nie ma jej z nami, która dokonała przełomu w polskim dubbingu. Joanna Wizmur nazywała się. Ta pani, ona była aktorką.
A jaki, na czym polegał ten przełom?
Wiesz co, no ta szkoła Dybowski Aleksandrowicz była taka bardzo sztywna. Tam nie było zmiłuj się, tam musiała być dykcja, wiesz, jak w słowackim, jak w narodowym. Nie? To wszystko musiało być dźwiękowo i tak dalej, to musiało być po prostu perełkowo, precyzyjne i tam, żeby zagrać w dubbingu, to się musiała zdrowo nachodzić i napracować i tak dalej. Przełom Wizmurowej polegał na tym, że ona postanowiła odejść od tej sztywności na rzecz naturalizmu, nawet kosztem lekkim dykcji, jakości głosu, właśnie to, co teraz mamy, tak? A przede wszystkim w warstwie tekstowej, jak piszesz, jak jako tłumacz czy dialogista piszesz ten film, że odchodzisz na korzyść klimatu, bo czasem są takie idiomy, które się nie da przełożyć, nie? Z angielskiego na przykład są pewne rzeczy, których nie przełożysz, bo to jest kontekst kulturowy.
Trzeba tego umieścić, mieli taką,
ja miałem kiedyś taką sytuację, przepraszam, taką sytuację
To już ostatnia dygresja dzisiaj.
Nie, od dygresji to jest Magda. Ja to po prostu płynę na fali. Kiedyś taką sytuację w jednym z seriali, że chłopak mówił po angielsku, że jakbym został sławny, to musiałbym jeździć po szkołach i zachęcać do czytania książek. No i u nas czegoś takiego nie ma. I nie było na on czas tam w tym 2005 czy 2007 rok. Natomiast była akcja z udziałem wszystkich polskich aktorów. Pij mleko, będziesz wielki. No więc nie można było przetłumaczyć tego o tym jeżdżeniu i czytaniu książek, tylko trzeba było zrobić z tego ten kontekst kulturowy wyciągnąć i napisać jeszcze to skleić z tymi ustami, z tego, co on mówił, żeby to się zgadzało i żeby on mówił o mleku. Tak? No i wtedy nasz odbiorca, nasz widz, taki mały, kuma. Kojarzę, bo przecież dzieci oglądają reklamy. No tak, i siedzi taka Linda i mówi, pij mleko, będziesz wielki. Nie?
I wszyscy wiedzą oczywiście.
Wszyscy wiedzą, tak. No to nie, no teraz
o co
oni
chodzi?
Nie będą wiedzieć, bo to
dawno temu. Tutaj widzę pytanie z sali. Ktoś jest... Na razie jeszcze nie. Dobrze, w takim razie przechodzimy do ostatniego fragmentu już dzisiaj i to myślę, że
no
dla wszystkich będzie absolutne wspomnienie, ale też frajda. Nie zdradzamy tytułu, bo chyba nie trzeba.
Nie, wy to znacie i to był właśnie... Ja oczywiście tam wcześniej było kilka produkcji, które już to przełamywały, ale to był taki kamień milowy polskiego dubbingu. Od tego się wszystko
i
zaczęło.
Cała plejada polskich gwiazd w głosach oczywiście. No to
jedźmy
czekamy.
Z tym koksem.
Czekamy na ten fragment.
Ja przyprowadziłam gadającego ochra.
Tak, to będzie jakieś 10 szylingów, o ile coś powie.
A, no pokaż panu, kochaneczku.
No?
On się tak wstyda majestatu, nieśmiały jest taki od maleńkości. Gadaj uparty bydlaku, bo...
Dość, tracimy czas, straż!
Nie, on umi, naprawdę. No umiem, no, nawijam jak najęty. Jak nie jak tak, kiedy nawijam, no?
Zabierzcie to próchno.
Nie, przysięgam. On gada. Nie.
Hej, ja latam.
On lata.
On lata.
On gada.
Jak ty, głupku? Gadam, latam, pełny serwis. Latać każdy może. Trochę lepiej czasem, trochę gorzej. Ale niestety ja mam talent.
To zadam retoryczne pytanie. Kto tak latać każdy może, pięknie powiedział. Który z polskich aktorów, drodzy państwo? I śpiewa też Jerzy Sztur, oczywiście. Tak, no i tam możemy jeszcze wymieniać dużo takich nazwisk. To był przełom faktycznie też, prawda?
To był przełom. No słyszycie ten język. To gdybyście odpalili, nie wiem, Dumbo, jakikolwiek Piękną i Bestię, czy jakiekolwiek bajeczki od lat 50. do końca lat 80., nie usłyszelibyście takich słów.
Mogę zrobić dygresję?
Jedziesz.
Ja mam tę wielką przyjemność, wielki zaszczyt, że pan Sztur był moim profesorem, ale przypominam sobie przy okazji właśnie jakiegoś jednego spotkania takiego, jak opowiadał, że w momencie, kiedy bardzo wiele osób mówi, że osioł jest jego najlepszą rolą życiową, nie wie doprawdy, co ma sądzić na ten temat.
No właśnie, bo tu też się rodzi takie pytanie, czy to jest trochę tak, że aktorzy marzą o wielkich kreacjach teatralnych na najlepszych scenach, o jakiejś wielkiej dla niego stworzonej roli filmowej, a czy ten dubbing nie jest trochę traktowany przez aktorów po macoszemu jako coś dodatkowego? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
Na pewno to jest tak, że gdzieś główny ciężar takiej mojej atencji jest położony gdzie indziej i to jest rzeczywiście podzielone równo pomiędzy teatr a film, ale dubbing jest tak fantastyczną rzeczą, tak wdzięczną, tak wzbogacającą to, co robię i rzeczywiście ja się rzeczywiście bawię jak dziecko. Znaczy to jest dla mnie kapitalna też forma zarabiania pieniędzy. Nie są one może ogromne, złe też nie. To chodzi mi o to, że to po prostu nie ma w ogóle znaczenia. Pomijam to, że oczywiście to jest moja praca, natomiast ja się bawię rzeczywiście za każdym razem jak dziecko, jak to robię i to jest duża frajda. Jest to coś bardzo takiego innego, odświeżającego i myślę, że dużą frajdą jest w każdym zawodzie, ale dla aktora też jak może się sprawdzać w paru różnych formach.
Ty masz takie same odczucia?
A poza tym ja jeszcze chcę powiedzieć, że w ogóle robienie rzeczy dla dzieci jest bardzo wdzięczną rzeczą. Aktorzy tacy, z którymi zdaniami ja się liczę i sama mogę potwierdzić te opinie, mówią, że dzieci są najbardziej wdzięczną, ale też wymagającą publicznością i zagranie w bajce dla dzieci, ja mam to doświadczenie za sobą, jest też czymś, co weryfikuje aktora, ponieważ jak się nie podoba dziecku bajka, to okazuje to, nudzi się, nie trzyma się kurtuazyjnie.
Nie będzie dyplomatycznie
opowiadał, po prostu nie doczeka do końca. Natomiast jest rzeczywiście coś takiego, że robienie, ja bardzo lubię robić rzeczy dla dzieci i uważam, że to jest bardzo gdzieś wdzięczne.
Jeszcze gorzej jest z teatrze lalkowym, bo tam masz już dzieciaki na żywo i wtedy już jest całym. Ale to się zresztą, żeby było śmiesznie, bo to, co mówi Magda, to jest wszystko absolutna prawda. Ja już w zasadzie nie mam nic do dodania. Poza paroma słowami,
to tylko może być
że faktycznie to jest tak, że dzieci są bardzo surowymi odbiorcami, wy jesteście bardzo surowymi odbiorcami. Jak idziecie czy do teatru lalkowego, czy odpalacie bajkę, to jak ona jest źle zrobiona, to jej po prostu nie oglądacie. Tak? W teatrze zaczynacie się nudzić, no bo jest potrzebna ta doza prawdy. To musi być zagrane na maksa. Tak jak Magda mówi, jak robi Sowy, mówi serio? To się musi zgadzać z obrazkiem, to się musi zgadzać z tym, co tam jest narysowane. Ona się musi do tego dostosować. Ale jak nie dołoży, jak nie da tego z siebie, jak nie zagra tego tak, jakby to mówiła na zdrowie, naprawdę, to potem kaplica, nie ma co zbierać. Poczekaj, idę do ciebie z tym mikrofonem.
To pytania za chwilkę. Ja myślę, że mam nadzieję, drogi Patryku, że tej prawdy nie brakowało także podczas dzisiejszego spotkania.
Poczekaj.
No tutaj rządzi się swoimi prawami ewentualnie.
Głos Sida z epoki lodowcowej.
Nie, to może tylko Radek Pazura.
Zawstydził się, ale to też duża sztuka, zawstydzi Patryka Steczka. Drodzy Państwo, kończymy tę część naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że się podobało i że prawda w tym była, bo faktycznie dzieci również tutaj na tej widowni są bardzo wymagającą publicznością. Naszymi gośćmi byli Magdalena Boczarska, Patryk Steczek, Agata Gwizdała. Relacje z tego spotkania także jutro na portalu radiałódź.pl, także Państwa tam również odsyłam, bo będzie można to przeżyć jeszcze raz. No, to teraz kończymy, ale mamy jeszcze kilka atrakcji.